Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski, doceniono Waszą rewitalizację. To trzeba powiedzieć sobie uczciwie, to był trudny i długotrwały proces.
Tak, to prawda. Trwało to blisko 20 lat. 20 lat temu Jacek Graczyk wspólnie z prezesem Edwardem Rokoszem podjęli taką decyzję. No Jacek, tak można powiedzieć, że namówił prezesa Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego do rewitalizacji tych budynków. No, trudna inwestycja z tego względu, że 40 budynków zostało zrewitalizowanych. W tych budynkach mieszkało 200 rodzin. Trzeba było tym rodzinom zapewnić nowe mieszkania. Powstało piękne osiedle przy ulicy Grunwaldzkiej, do którego ci mieszkańcy zostali przeniesieni. No i tak etap po etapie przez te 19 lat 2-3 budynki rocznie były rewitalizowane.
Te osoby mieszkały w dawnych chatach rybackich, trzeba to powiedzieć uczciwie. To były konstrukcje często, które miały 150-200 lat. I też trzeba było przemóc w tych ludziach niechęć do tego, żeby się przeprowadzać z miejsca, gdzie mieszkali często od lat kilkudziesięciu.
Tak, to prawda. Sam byłem świadkiem, bo mieszkałem, można powiedzieć, że w tej części miasta wychowałem się. Te najmłodsze lata spędziłem właśnie tam, w tej osadzie rybackiej, tak można powiedzieć. I znałem tych wszystkich ludzi. Pamiętam, jak ówczesny burmistrz już Jan Olech chodził i mocno namawiał, bo to tak właśnie nabrało wtedy takiego rozpędu w tym czasie, jak Janek Olech objął tutaj fotel burmistrza. No i musiał chodzić, bo zostało tam tych takich ostatnich mieszkańców, którzy naprawdę nie chcieli się przenieść z tamtego miejsca. To Ustka nie jest dużym przecież miastem, ale jednak zupełnie inna część miasta i ciężko było, aby tych mieszkańców namówić do tego przeniesienia. No ale udało się to. Jak wspomniałem wcześniej, 200 rodzin zostało przeniesionych. Dzisiaj myślę, że też takim tutaj trzeba podkreślić, że miasto od tamtej pory, jak ci mieszkańcy zostali przeniesieni do tych budynków, mają nawet tam obniżony czynsz, miasto do tego dopłaca. Właśnie taką wtedy podjęto decyzję, żeby mieli troszeczkę obniżony czynsz za te takie niedogodnienia przeniesienia tego.
To były chałupy rybackie, ale de facto to były prywatne nieruchomości, czy to był zasób komunalny gminy miejskiej Ustka? Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o własność tych budynków?
Tak, to były budynki komunalne i czy prywatne jakieś tam były, to chyba raczej nie, bo to wszystko były komunalne budynki. Do zeszłego roku jeszcze tam ostatnie budynki przy Zaułku Kapitańskim i na ulicy Beniowskiego zostały zrewitalizowane. Tam to wszystko były na pewno mieszkania, budynki komunalne.
Dobrze, bo z punktu widzenia właścicielskiego mogliście zrobić tak, że radykalnie powiedzieć, wypowiadamy Wam umowę, proszę sobie szukać nowego miejsca, ale jednak postawiliście na dialog. To nie jest łatwe podejście, bo trzeba tych ludzi przekonać i trzeba też zbudować nowe mieszkania. Do tego za chwilę dojdziemy. Ale to sam burmistrz chodził, radni chodzili, wasi urzędnicy namawiali, czy trzeba było to jakiejś perswazji używać, no bo to jest naturalne, że nikt nie, nawet jak ma się gorszy standard, to nikt się ze swojego rodzinnego domu nie chce wyprowadzać tak z własnej woli.
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, nie będę mówił kto, ale ktoś bliski mi mieszkał w jednym z takich budynków i długo wtedy pan prezes tak naprawdę u TBS-ów przekonywał tą osobę, aż w końcu doszło do tego, że sam burmistrz Olech przyszedł do tej osoby, przekonywał ją i przekonał i przeniosła się, tak więc to na pewno. Nie pamiętam dokładnie, czy też urzędnicy, ale wydaje mi się, że największe takie tutaj zadanie stało przed spółką i też na końcu pan burmistrz chodził i sam nagabywał tych ludzi.
To jest bardzo rzadkie, że samorządy realizują tak długofalowy plan pewnej zmiany, bo ona jest duża rzeczywiście. Zazwyczaj patrzy się, i to nie jest zarzut, tylko szara rzeczywistość, patrzy się w takiej możliwości efektu jednej kadencji. Tutaj to trwa 4-5 kadencji, a nawet 6, no bo ta długość kadencji samorządu się zmieniała od 4 do nawet 5,5 roku ostatnio. Natomiast w Ustce widać, że jest pewien kierunek, pewien azymut wyznaczony do zmiany i niezależnie od tego, kto jest burmistrzem, to jest realizowane. Jak się Wam udało uzgodnić tego typu strategię, bo tutaj trudno mówić o jakimś krótkookresowym działaniu.
Duża tutaj zasługa jest w prezesie UTBS-ów tak naprawdę. No nie wiem, no ja bynajmniej jak zostałem już burmistrzem, to była końcówka tak naprawdę tej rewitalizacji. No i nie wyobrażam sobie, żeby w jakiś sposób to przerwać. No to też trzeba tu powiedzieć i podkreślić, że tak naprawdę to zostało wykonane za własne środki. To żadnego dofinansowania przez te 20 lat nie zdobyliśmy na to. Wiadomo, że później już się tak kręciło, bo jak zrewitalizowano jeden, czy pierwszy, czy drugi, czy też trzeci budynek, zostało to sprzedane za uzyskaną kwotę ze sprzedaży. Kolejne rewitalizowano. Nie wiem, nie rozmawiałem z Jankiem Olechem, jak on do tego podszedł wtedy, no ale widać, że jakoś wszyscy byliśmy temu przychylni. Ja dzisiaj patrząc z okna, siedzimy teraz u mnie tu w gabinecie i widzę budynek, który stoi też fajnie, bo tu bardzo dużo rodzin mieszka. Jest to budynek jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Łusce, a tu stała piękna kiedyś wędzarnia. Dzisiaj rozmawiając, będąc właśnie w Katowicach z prezesem Rokoszem, rozmawialiśmy właśnie o tych budynkach, o tym, że udało się ich aż 40 zrewitalizować. Mówił o tym, że można było tego zrobić więcej. Tu, tak jak wspomniałem, stała piękna wędzarnia z piecami, które dzisiaj mogłyby być tu wycieczki, przyjeżdżać i oglądać.
Atrakcja turystyczna, krótko mówiąc.
Tak, dokładnie. No a stoi budynek mieszkalny, mówię jeszcze raz, tu mieszka wiele rodzin w tym miejscu i też z tego powodu się cieszymy. No ale tu w tym miejscu akurat zupełnie inaczej ta Łuska wygląda teraz. Jakby zostały te budynki stare, no to w ogóle ta osada byłaby większa.
Ale też trzeba powiedzieć sobie to wprost. Wy musieliście te stare chałupy rybackie de facto rozbierać do fundamentów i stawiać na nowo. Dzisiaj to już jest zupełnie inna technologia budowania. To traktujemy to trochę jako taki erzac atrapę, czy jednak warto było, bo trwałość tych obiektów, mimo że nowoczesnych, trochę stylizowanych na chałupy rybackie, jest po prostu większa?
Nie, no warto było i nie wszystkie były tak realizowane, nie wszystkie były rozbierane i stawiane na nowo. Niektóre zostały wykorzystane, przecież i te belki, konstrukcja niektórych tych domów została, tak jak ten do kapitana Haze tutaj przy Domu Kultury, to tam są konstrukcja jest tego starego budynku, tak więc nie wszystkie. Część z nich niestety musiała być rozebrana do cna, no bo one były bardzo mocno zdegradowane. Wcześniej mówiliśmy o tym, że to były budynki komunalne, tam ludzie, którzy mieszkali, nie wszyscy inwestowali w to, no bo to nie ich mieszkanie, żeby jakieś remonty robić w tych mieszkaniach, no i niestety były to mocno zdegradowane budynki, ale dzisiaj się z tego cieszymy. No tak, można by było różnie na to patrzeć, bo budynek jest od nowa postawiony, no ale urok zostaje i fajnie, cieszę się z tego bardzo, że ta osada została odrestaurowana.
To rzeczywiście robi wrażenie, no bo te budynki dają klimat tak naprawdę, ale tym ludziom, którzy się wyprowadzali, trzeba było dać nowe mieszkania. Budowaliście je z własnych pieniędzy. Jak to się udało zrobić?
Tak, to UTB zbudował te budynki z własnych pieniędzy. Tam jest, są, stoją cztery budynki, tak, ABCD, dokładnie cztery budynki. Część jeszcze tam mieszkań jest, część mieszkań jest komunalnych, czyli UTBS wybudował, część tych budynków oddał miastu, a część zostawił swoim tym i one są po części sprzedane. I wydaje mi się chyba, że to, co jest własnością UTBS-u, to wszystko było sprzedane.
Te budynki odtwarzane, te chałupy rybackie, sprzedawaliście, rozumiem, UTBS, czyli Ustecki TBS sprzedawał na wolnym rynku. One się cieszyły zainteresowaniem, czy trzeba było na początku ludzi przekonywać, żeby tam inwestować?
Ten początek był trudny, bo pierwsze, nie pamiętam ile ich, 3-4, to sprzedało się bardzo szybko, ale już kolejny etap, to pamiętam, że był taki moment wtedy chyba jakiegoś zastoju, nie wiem, gospodarczego. Nie pamiętam, czy było to podyktowane jeszcze wtedy. Nie myślałem i tak nie patrzyłem na ten samorząd, nie dopytałem się tutaj prezesa, chociaż wstępnie o tym rozmawialiśmy, ale jak gdyby tej sekwencji mi nie dokończył. Była taka chwila, że musieli szukać tych inwestorów, którzy dzisiaj są właścicielami tego, tak jak na przykład Mistral. Mistral jest z drugiej ręki. On był sprzedany najpierw kupiony tam przez kogoś z Polski i później właściciel Mistrala odkupił to. Dzisiaj mamy piękną kawiarnię, z tego się bardzo cieszymy.
To tylko noclegi, taka działalność, no to tu dużo kryć. Nad morzem najbardziej dochodowa, czy jednak bardziej całoroczny biznes?
Tak można powiedzieć, że pół na pół, bo właśnie część jest takich pensjonatów, ale też są restauracje, kawiarnie. W jednym z tych budynków rewitalizowanych jest nasz budynek lotu, lokalnej organizacji turystycznej, ten dom, o którym wcześniej wspomniałem, kapitana Haze. Ale podejrzewam, że większa część to pensjonaty, tylko że one działają też cały rok, prawda? No ale też ładne, małe restauracyjki i kawiarenki.
Ten wysiłek 20-letni został doceniony, dostaliście nagrodę, chociaż tak naprawdę nie powinniście jej dostać nie dlatego, że nie zasłużyliście, tylko generalnie wyczerpała się lista instytucji, które miały być nagrodzone. Dla Was zrobiono wyjątek. To chyba szczególna chwila, nikomu tutaj nie słodząc za bardzo, ale jeżeli jury w trakcie konkursu zmienia zasady, żeby nagrodzić kogoś więcej, to chyba jest to wyraźny znak, że było warto.
Tak, to prawda. Mówiąc o tym i dostając takie pytania od pana redaktora, to ciarki mi przychodzą po ciele. Naprawdę bardzo się z tego powodu cieszyliśmy. Też zostaliśmy przyjęci z zapartym tchem. Nas słuchali mojej też wypowiedzi pana prezesa. Zrobiło to na nich wrażenie, że raz, że 19 lat to trwało, dwa, że z własnych środków. Można powiedzieć, że to nieduże pieniądze, 40 milionów, 40 budynków, prawda? Ale to zaczęło się 20 lat temu, to były zupełnie inne pieniądze. Dzisiaj jakbyśmy mieli to wycenić, to na pewno byłoby to dużo większa kwota. Tak więc bardzo się cieszę, dziękuję Kapitule za to, że tą nagrodę dostaliśmy. Będąc w dziesiątce top inwestycji 2025, to naprawdę wielka sprawa.
Ale też trzeba docenić urzędników, bo to często są ludzie trochę w cieniu, do ciężkiej pracy, do tej roboty papierkowej, do uzgodnień i tak dalej. Ta grupa to jest stała grupa urzędników, czy mimo wszystko część się wykruszyła, poszła na wolny rynek, bo tam trochę więcej płacą niż w samorządzie?
No na pewno się zmieniło to 20 lat, prawda, także część się tych zmieniło, ale patrząc pod kątem spółki i pana prezesa, pan prezes jest od początku, jak spółka istnieje już ponad 25 lat, i tam jego załoga praktycznie jest stała, tak więc tutaj duża zasługa jest tych pracowników TBS-u, pana prezesa przede wszystkim. A jeśli chodzi o urzędników, no trochę tam się na pewno zmieniło od tamtej pory, no ale już dzisiaj mamy naprawdę taką załogę, która jest od kilkunastu lat i jesteśmy w jednym zespole.
Czy to jest koniec rewitalizacji starej Ustki, czy coś jeszcze jest do zrobienia? Czy są jeszcze budynki, które chętnie byście jeszcze zrewitalizowali, bo widzicie, że ich stan techniczny jest taki, że trzeba się nimi zająć, a z drugiej strony po tej rewitalizacji dają nowy potencjał, dają też nowy wizerunek, czasami całej ulicy.
To znaczy wszystkie budynki, które w 100% były własnością miasta, no to są zrewitalizowane. Te, które zostały, to albo są w rękach prywatnych, albo po części, bo też mamy takie budynki przy ulicy Kosynierów, gdzie powiedzmy 1/3 tego budynku jest własnością miasta, a 2/3 już w prywatnych rękach. Oto tu już jest tak ciężko na pewno, żeby taką rewitalizację przeprowadzić. No bo to są jednak bardzo duże koszty gdzieś przeprowadzenia tych ludzi. Jeden też taki budynek jest, który no już nadzór budowlany go tak naprawdę wyłączył z użytkowania. No ale tak jak wspomniałem, tam jest 100% właścicieli prywatnych, tak więc no stoi ten budynek. Szkoda, bo trochę tak psuje tą ulicę Beniowskiego.
Jesteśmy w Ustce, Marcin Barnowski, historyk, regionalista. W ostatnich dwóch dekadach centrum Ustki zmieniło się bardzo. I jak ta część miasta wyglądała przed tak zwaną rewitalizacją?
No, wyglądała bardzo szaro, odpadające tynki, załamujące się dachy, wystające te takie trzciny z tego dawnego szachulca, no i dziury w jezdniach, ubytki w płytach chodnikowych. Tak nędznie to wyglądało, no, ale z drugiej strony miało też swój urok.
To były chałupy rybaków, to były domy mieszkalne. I jak stare, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o praktykę?
To się wszystko zmieniało. Rok temu przygotowałem na zlecenie Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego taki album o tych 40 domach. Sięgnąłem też do materiałów archiwalnych, do starych gazet. No i wynika z tego, że o ile na przykład niektóre z tych domów miały historię sięgającą jeszcze XVIII wieku, były to na początku domy budowane przez kapitanów, żaglowców, to potem już ci kapitanowie z tego pejzażu miejskiego znikali, chociaż nie całkowicie, nigdy nie zniknęli całkowicie, ale znikali, a w tych domach często ich córki wychodziły za mąż, za różnego rodzaju majstrów. Każdy majster coś tam jeszcze doklecał po swojemu, więc to były takie dolepiane często obiekty. Pamiętajmy, że ci niemieccy mieszkańcy, którzy tu mieszkali wcześniej, po których przejęliśmy w 1945 roku tę substancję, jak to się nazywa, przeważnie byli biedni. Często w tych domach mieszkało po kilka rodzin. Często cała rodzina mieszkała w jednym pokoju, dokładnie tak samo jak po wojnie ci nasi polscy mieszkańcy też, tak jak zbierałem relacje rodzin, które mieszkały w tych starych domach, no to tak wyglądało. Zresztą ja sam mieszkałem przez pewien czas w tej starej zabudowie nad starą apteką i pamiętam ten układ, taki anfiladowy układ mieszkań, czyli kuchnia i z kuchni się wchodziło do poszczególnych pokoi.
Jaki to był standard mieszkania?
No piece, tak, trzeba było palić w piecach. No potem to myślę, że to były lata 70. miasto wyposażyło większość tych starych domów w centralne ogrzewanie. To było chyba jak zbudowano kotłownię rejonową, tą, której kominy dominują w krajobrazie Ustki wciąż jeszcze. Wtedy te lokalne kotłowienki czy lokalne jakieś tam piece wymieniano na kaloryfery, na centralne ogrzewanie. No ale standard był bardzo niski. W wielu w tych domach nie było łazienek. Te łazienki trzeba było, że tak powiem, wygospodarowywać, tak? Albo przeznaczyć część kuchni na łazienkę. Pamiętajmy, że większość tych domów była budowana jeszcze zanim zbudowano w Ustce kanalizację, tak? Kanalizacja w Ustce to jest rok 1928, o ile dobrze pamiętam. Wcześniej tej kanalizacji nie było, więc te domy też nie były przystosowane do tego, tak? Wychodki były budowane gdzieś na zewnątrz. Tego mi najbardziej szkoda, jeśli chodzi o to, co mamy obecnie, że nie udało się zachować tych towarzyszących zabudowań. Każdy z tych starych domów miał komóreczkę jakąś. Hodowano w tych komórkach króliki, często kury. Dopiero w 65 roku władze miejskie wydały zakaz hodowli zwierząt gospodarskich w centrum Ustki. Tak? Dopiero w latach 60. Wcześniej normalnie ludzie w tej starej...
60 lat temu.
Tak, trzymali kury, trzymali tam jakieś króliki. Niektórzy gdzieś tam w tych chlewikach nawet świnie potrafili uchować. Także tak to wszystko wyglądało. No, w samym środku Ustki działała rzeźnia i mam relację, na szczęście sam tego nie widziałem, ale wielu starszych ode mnie mieszkańców Ustki, chociaż wielu już ich nie ma, bo ja już sam jestem stary, ale pamiętają takie sytuacje, kiedy z tej ubojni ściekała krew bitych zwierząt na centralną ulicę, na ulicę Marynarki Polskiej, i elegancko ubrani warszawiacy, którzy szli w klapkach na plażę, musieli w tej krwawej brei stąpać. Także takie widoki Ustka też pamięta. No to, co jest teraz, wygląda jak bombonierka. Wygląda to wszystko bardzo, bardzo ładnie. Wiem, że dużą inspiracją dla prezesa Rokosza i dla tych wszystkich ludzi, którzy go wspierali w tej rewitalizacji, był Bornholm, tak? Czyli tam też te stare domy zostały rozebrane, a w ich miejsce powstały repliki, ale już spełniające wyższy standard, no po prostu nowoczesne budynki, ale w tym anturażu dawnej zabudowy.
Właśnie, czy ty się zgadzasz z takim argumentem, że to trochę udawanie historii, czy to po prostu niezbędna konieczność, no bo te budynki, ich stan techniczny był taki, jaki był i one po prostu nie przetrwałyby kolejnych 20, 30, 50 lat?
Ja się przyznam, że byłem często krytykowany za to, że w różnych publikacjach, no dawałem wyraz takiej mojej wizji Ustki jako swego rodzaju skansenu, żeby zachować właśnie jak najwięcej tych oryginalnych budynków i właśnie ta oryginalność, żeby była tym plusem. No ale jak widać, i zresztą ja badałem ten temat później też, no koszty takiej odbudowy byłyby ogromne. Myślę, że mielibyśmy jeden dom w cenie tych 40, które mamy teraz, tak? No chyba to było niemożliwe, nierealne. Jest takie mądre zdanie takiego niemieckiego filozofa, chyba Hegla, że wszystko, co jest możliwe, jest realne, a wszystko, co jest realne, jest możliwe. No to, co było możliwe, stało się realnością, a to, co było niemożliwe, no to nie istnieje.
Często jest tak, że w samorządzie pewne plany są konstruowane na jedną kadencję, tak żeby dać jakiś efekt na kolejną kampanię wyborczą. Tutaj mamy jednak sytuację, w której ten proces rewitalizacji Ustki trwa drugą dekadę. To chyba rzadkość, że udaje się taki proces prowadzić, mimo tego, że zmieniają się burmistrzowie, zmieniają się radni, zmienia się władza.
No tak, ale myślę, że to też w dużym stopniu wynika z nieprawdopodobnych zdolności i konsekwencji zarządu TBS-u, tak? No powiedzmy sobie, że o ile zmieniali się burmistrzowie, to władze tej spółki, która odpowiadała za rewitalizację, się nie zmieniały, tak? I realizowały ten projekt, za który zresztą, o ile dobrze pamiętam, to Ustka została wytypowana do tego programu rewitalizacji. bo już wcześniej coś tam stworzono, jakiś projekt. To była taka inicjatywa, która urodziła się w 1999 roku. Ja dokładnie opisuję, jak się to wszystko rodziło właśnie w tym albumie.
Ale czy są obiekty, których dziś żal, których nie udało się zrewitalizować, które no, zniknęły z powierzchni ziemi, bo po prostu no, nie zdążyły na rewitalizację, albo uznano, że no, nie ma sensu tego robić, bo to albo zbyt drogie, albo zbyt mało cenne z ówczesnej perspektywy. Dziś możemy na to spojrzeć inaczej.
Na pewno wędzarnia jest takim obiektem. Mieliśmy w Ustce, w samym centrum Ustki, chyba 6 wędzarni. One dotrwały w zasadzie do lat 70., 80. Największa znajdowała się naprzeciwko ratusza. To był piękny obiekt z początku XX wieku. Widzę go przed oczami. Zresztą jest też dużo zdjęć, dużo reklam tej starej przedwojennej wędzarni, na której kominie zresztą pojawił się łosoś, który później trafił do usteckiego herbu. Tego jest mi szkoda, no ale pamiętajmy, ta wędzarnia zniknęła, żeby mogły na niej powstać bloki mieszkalne, tak, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać. No i ludzie teraz tam mieszkają. Wędzarnię jeszcze jedną w Ustce mamy. I może tam z czasem uda się, to jest takie moje marzenie, żeby zrobić taki festyn połączony z wędzeniem ryb. To, co kiedyś przyciągało do Ustki wielu ludzi, na przykład w sierpniu był taki sezon, że ludzie nawet na podwórkach, w beczkach wędzili flądry. I podobno te flądry wędzone właśnie na taki domowy sposób, no przede wszystkim świeże flądry, miały niepowtarzalny smak. No, będziemy szukać tych smaków.
Czy dzisiejsza Ustka jest tą lepszą wersją, jeżeli chodzi o zabudowę, o budynki, o ulice, tego, co było na przykład ćwierć wieku temu, jeżeli chodzi o samą infrastrukturę i to, jak się na to patrzy?
Nie potrafię tego w taki sposób wartościować. No, tamta Ustka była szara, trochę też brudna, zaniedbana, ale na swój sposób taka, no, oryginalna, prawdziwa. Dzisiejsza Ustka jest bardzo ładna, bardzo zadbana. Ja prowadzę wycieczki, słyszę bardzo dużo komplementów, jeśli chodzi o wygląd Ustki. Wszyscy się zachwycają, że w zasadzie to jest taka bombonierka. Niemcy mówią, że u nich wiele kurortów nie wygląda tak pięknie, jak wygląda Ustka i to cieszy. No jest to inna jakość, jest to coś zupełnie innego. I wydaje mi się, że Ustka miała dużo szczęścia, bo przecież tendencja pod koniec lat 80. była taka, żeby tą starą zabudowę zupełnie wyburzyć, a w jej miejscu wybudować bloki, tak jak na ulicy Słowiańskiej na przykład, prawda, to miało miejsce. No, w porę udało się ten proces zatrzymać i mamy tą starą osadę portową zachowaną, zarówno jeśli chodzi o kształt ulic, jak i o zewnętrzny kształt budynków. I myślę, że to jest wielki walor Ustki.